Słuchasz Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziś mamy przyjemność spotkać się w ramach projektu Critical Heritage Studies Hub oraz Grupy Badawczej Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Celem naszych rozmów jest krytyczna refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. Moim dzisiejszym gościem jest pan dr Stanisław Witecki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Pan dr Stanisław Witecki jest pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad historią społeczną. Jego prace skupiają się na analizie praktyk religijnych oraz reform kościelnych w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Jest autorem wielu publikacji, w tym książki pod tytułem Przekaz kulturowy w parafiach katolickich na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich, która ukazała się w 2018 roku nakładem wydawnictwa Societas Vistulana. Aktualnie pan doktor kieruje projektem badawczym Entangled History of Poland, który skupia badaczy z kilku europejskich ośrodków i którego celem jest przygotowanie wspólnej monografii. Pretekstem do naszej rozmowy jest artykuł pana doktora o stosunku katolickich reformatorów w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej do tradycyjnych zwyczajów, zwłaszcza świątecznych i ludowych, oraz o ich próbach reform w kontekście przemian oświeceniowych. Tekst ten ukaże się w publikacji poświęconej dziedzictwu I Rzeczypospolitej i stanowi interesujące spojrzenie na zagadnienie trwałości dziedzictwa religijnego. Z tym tekstem wiąże się moje pierwsze pytanie. Dlaczego w XVIII wieku polscy biskupi zdecydowali się na zakazywanie niektórych w popularnych zwyczajów religijnych, takich jak jasełka czy procesje wielkopiątkowe? Czy decyzje te wynikały bardziej z wewnętrznej reformy kościelnej, czy były inspirowane szerszymi wpływami oświecenia?
Ja bym to pytanie rozbił na dwie części jeszcze. Znaczy z jednej strony, dlaczego zakazali, a z drugiej strony, dlaczego tak późno? Nawet z trzeciej strony, dlaczego tylko niektórzy? Bo gdy popatrzymy na oficjalne powody, dla których zakazali tych wszystkich zwyczajów, to cytowali bezpośrednio kanony Soboru Trydenckiego. Robili rzeczy podobne do reform, które przeprowadzali na przykład biskupi francuscy w XVII wieku. Więc w gruncie rzeczy trzeba to uznać za reformę całkowicie trydencką, w duchu trydencką. Ale skoro tak, to dlaczego dopiero pod koniec XVIII wieku?
Trochę późno.
Dokładnie, a nie w wieku na przykład XVII. I dlaczego tylko niektórzy? Znaczy, efekt tej reformy był znaczny, ponieważ jej głównym zwolennikiem był Michał Poniatowski, który w różnych momentach rządził aż trzema diecezjami, czyli większością tej polskiej części Rzeczypospolitej. No ale poza nim te reformy wprowadzali tylko jego współpracownicy jako Lechowski albo bardzo w małej części tacy biskupi jak Masalski czy wcześniej Czartoryski, więc to zdecydowana mniejszość. To teraz odpowiadając na pytanie. Reforma była trydencka, a była późna dlatego, ponieważ w Rzeczypospolitej katolicyzm przeżywany łączył wszystkie grupy społeczne. Oczywiście były jakieś różnice w sposobie przeżywania, ale one są pomijalne w kontekście odpowiedzi na to pytanie o te zwyczaje. Zarówno szlachta, jak i mieszczanie, jak i chłopi, jak i duchowieństwo, i parafialne, i zakonne uczestniczyło w tych wszystkich zwyczajach, które Poniatowski z Orechowskim zakazywali. I to odróżniało Rzeczypospolitą od na przykład Francji, gdzie już od końca XVI wieku powstał taki sojusz elit miejskich, kościelnych, który był wymierzony przeciwko zwyczajom, które kojarzyły się z karnawałem, które były nie tyle ludowe, co ludyczne, które mieszały sacrum z profanum. I ten atak na kulturę karnawałową był dość powszechny w różnych diecezjach, w różnym stopniu. Atakowano różne zwyczaje, albo takie, które były całkowicie niezwiązane z liturgią, ale wywoływały tańce, swawole, które się nie podobały kościołowi, albo takie, które się kojarzyły jednoznacznie z pogaństwem, czyli na przykład zwyczaje majowe, albo tańce wokół ognisk w noc świętojańską. A niekiedy próbowano tylko okroić te zwyczaje przykościelne z tych rzeczy, które były nieodpowiednie. Właśnie zabawne, a nie poważne. W Polsce nie było tego sojuszu. kler uczestniczył w tych wszystkich zwyczajach, biskupi to aprobowali i wydaje się, że to jest powód spóźnienia tej reformy. No i jeszcze jest pytanie, co ma z tym wszystkim wspólnego oświecenie katolickie? No, dotychczas łączono te reformy z oświeceniem katolickim przez to, że były radykalne i były dokonywane przez na przykład Poniatowskiego, który w swoim programie miał inne, już ewidentnie oświeceniowe rzeczy, takie na przykład jak nakładanie na duchowieństwa świeckich obowiązków, przygotowywania materiałów do map, czy w oświeceniowej formie dbanie o biednych i przymuszanie ich do pracy również. Więc to połączenie, znaczy ten fakt, że to Poniatowski głównie robił te reformy, skłaniał do myślenia, że było to oświeceniowe. Ja bym to całkowicie odrzucił, bo z oświeceniem to nie ma nic wspólnego. Było to czysto trydenckie, wewnątrzkościelna motywacja za tym wszystkim stała. Z jednym wyjątkiem, i Poniatowski, i Masalski zakazali procesji biczowników i to bym podłączył pod oświecenie, ponieważ procesje flagelantów to było coś, co kościół barokowy, kościół potrydencki zdecydowanie wspierał. Wprowadzał na masową skalę, między innymi w misjach jezuickich, więc tutaj trudno nazwać zakaz czegoś, co było wprowadzane przez reformatorów katolickich za reformę katolicką. Za tym stało już coś innego i myślę, że dwie rzeczy. Z jednej strony taki po prostu elitarny smak, a z drugiej strony rzeczy związane może nawet z fizjokratyzmem. Tak? To znaczy taka idea, że szkodzenie własnemu ciału przeszkadza w odpowiedniej pracy, a w konsekwencji w osiąganiu odpowiednich efektów, na przykład w gospodarce rolnej. No, więc taka myśl o tym, żeby chłopi byli zdrowi, żeby dobrze pracowali, za tym zapewne stała.
Tak myślę z nostalgią o tych opisach procesji biczowników, które wyszły z pióra Kitowicza i które są esencją barokowej kultury. Przecież są trwałe jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku. Czyli to wszystko zmienia się w drugiej połowie XVIII wieku.
Zmienia się w głowach niektórych biskupów, tak bym powiedział.
O, właśnie. O, i to jest, myślę, że dobry punkt wyjścia do pytania o reakcję wiernych na te zakazy i nakazy. Czy te postanowienia, te decyzje raczej wywoływały opór, czy wiązały się z jakąś stopniową akceptacją, czy w ogóle w tym kontekście można mówić o jakimkolwiek konflikcie pomiędzy oficjalną a przeżywaną religijnością?
Tak, taki konflikt na pewno był, chociaż mamy tylko dowody pośrednie, że on zaistniał, bo nie ma, przynajmniej ja nie znam takich źródeł, które by wprost pokazywały, że jakaś grupa parafian na przykład buntuje się przeciwko takiemu, a nie innemu zakazowi. No ale dowody pośrednie są, powiedziałbym, że dobitne. No, po pierwsze dlatego, że wiele z tych zwyczajów w jakiejś formie przetrwało do dzisiaj. Więc jakby z pewnością był opór, skoro one nie zginęły razem z tym zakazem. Po drugie, wiemy, że te zakazy były powtarzane. Poniatowski je powtarzał w Płocku, potem powtarzał je w archidiecezji gnieźnieńskiej, potem w krakowskiej chyba dwa razy. Więc skoro ciągle coś się powtarza, to znaczy, że z pewnością nie działa. Wreszcie mamy dowód pośredni z wizytacji z jednego z dekanatów w archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie Poniatowski już wprost kazał księżom składać raporty, czy były te zwyczaje, czy zakazy tych zwyczajów były realizowane. I księża, którzy pisali te raporty, w ogóle pominęli nawet to pytanie. Nie, że mówili, że jest opór, tylko w ogóle nie odpowiedzieli na to pytanie.
No, wydaje się, taka stara strategia w odniesieniu do trudnych pytań.
Myślę, że tak. A ona, myślę, że świadczy o tym, że po prostu oni nie byli zainteresowani tym, żeby to wszystko likwidować. No, Kitowicz pisze nie o drugiej połowie XVIII wieku i większość tych zwyczajów była wręcz propagowana przez różne grupy duchowieństwa, no, często zakonnego, ale zasadniczo duchowieństwa.
Czy te tendencje, które pan tutaj przedstawił, to ustawodawstwo Poniatowskiego, choć wychodziło z innych przesłanek niż oświecenie, jakoś pasowało do tendencji europejskich? Czy jesteśmy w stanie jednak wykazać pewne elementy łączności z tym, co dzieje się w starym kontynencie, jeśli chodzi o przemiany religijności? Bo rozumiem, że tutaj pana hipoteza jest taka, że to raczej wszystko wiąże się z późnym wprowadzaniem reform trydenckich, a nie z oświeceniem katolickim. Ale jak ta sytuacja bardzo specyficzna Polska wygląda na tle Europy?
No właśnie, wygląda tak, że jest ten konflikt karnawału z postem wydaje się być spóźniony. Znaczy, w połowie XVIII wieku niektórzy biskupi zakazywali takich najbardziej ewidentnych, zwyczajów najbardziej ewidentnie kojarzących się z pogaństwem, czyli właśnie tych tańców wokół ognisk w noc świętojańską, ale poza tym nic takiego nie robili.
Ale to już chyba łatwe jest ze względu na pewną bliskość chronologiczną, czy jakieś takie zakotwiczenie w cywilizacji oświeceniowej. Łatwe są do pewnego stopnia logiczne próby tłumaczenia tego typu działań właśnie katolickim oświeceniem. Może to też tłumaczy popularność tej hipotezy, która do tej pory przecież dominowała w literaturze. Tak się zastanawiam, jakie są powody tego niezrozumienia istoty działań Poniatowskiego.
No tak, myślę, że pierwsza sprawa to jest to, że on miał oświeceniowe projekty inne niż to. Drugie jest pewien stereotyp, który wynika z samej nazwy katolickie oświecenie. Tak? To znaczy oświecenie się kojarzy z działaniem przeciwko tradycji, z wyzwalaniem się z pewnych przywiązania do przeszłych form, odwagą myślenia poza tym, co było wcześniej dozwolone i tak dalej. Ale katolickie oświecenie no, nie ma takiego charakteru, bo nie można, jeżeli coś jest katolickie, to nie może być przeciwko tym fundamentalnym, dogmatycznym formą katolicyzmu albo zwyczajom, które mieszczą się w trzonie tej religii. Więc katolickie oświecenie nie jest w tym sensie oświeceniowe.
To ogromny paradoks tej sytuacji.
No właśnie, czy tak, tak? To znaczy katolickie oświecenie to jest pojęcie, które wskazuje na to, że katolicy, w tym duchowieństwo, akceptowało pewne przesłanki oświeceniowe, takie na przykład jak utylitaryzm, ale to nie znaczyło, że podważali sens swojej wiary. Więc ja myślę, że to przekonanie, że to jest oświeceniowa reforma, wynika z tego, że oświecenie się kojarzy z łamaniem tradycji, a to było łamaniem tradycji. Aczkolwiek to było łamaniem tradycji, które wedle katolicyzmu były nieprawowierne albo szkodzące sakrum. I to się mieści tak naprawdę w tym trydenckim układzie. Więc ja myślę, że tak już podsumowując, to mówiąc całkowicie krótko, moment, kiedy to powstało, powoduje skojarzenie ze oświeceniem.
Tak, ta chronologiczna zbieżność wydaje się tutaj jednak decydująca. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Dlaczego w perspektywie takiego długiego trwania niektóre ze zwyczaju, jak szopki czy groby pańskie, przetrwały do dzisiaj, a inne, takie właśnie jak biczownicy czy procesje z figurą Jezusa na osiołku, zanikają? Czy świadczy to o sile tych akurat tradycji, czy o pewnej selekcji, czy o pewnym pragmatyzmie wiernych, którzy decydują się na rezygnację z części form po to, by kultywować inne? Czy zastanawiał się pan nad tym, czy w ogóle jesteśmy w stanie odpowiedzieć na takie pytanie?
No właśnie, tutaj myślę, że już odpowiedź będzie dużo bardziej spekulatywna niż oparta na jakichś dowodach. Wydaje mi się, że przetrwały te zwyczaje, w których biorą udział zarówno świeccy, jak i duchowni. Czyli zniknęły te, które były poza kościołem. Te,
czyli
były...
parasol duchowieństwa zapewnia przetrwanie tego rodzaju zwyczaju.
Tak, parasol, może inicjatywa również, ale także to, że te zwyczaje, które przetrwały w formie no już zgodnej z tą potrydencką wrażliwością. Tak? Zasadniczo pewnie są jakieś wyjątki, ale te jasełka już teraz... Te szopki kościelne i jasełka, które są przedstawiane w kościołach, jednak trzymają się i świętej historii, a nie mają już tego dużego naddatku humorystycznego. Więc doszło do jakiegoś kompromisu, gdzie Kościół się godzi na to, żeby teatralizować tą świętą historię w sposób jakby zgodny ze smakiem wiernych i pozwala im uczestniczyć w tym, na przykład odgrywając te role w jasełkach. Natomiast nie godzi się na te aspekty wychodzące poza sakrum, zgodnie z jego definicją, a jednocześnie no, wydaje się, że sami z siebie wierni już nie są skłonni do tego, żeby organizować te zwyczaje pozakościowe. Ale czy to tłumaczy całkowicie? To niestety jest teoria bardzo spekulatywna.
Bardzo też ciekawa w kontekście trwałości tych zwyczajów, o których pan wspominał. Ja bardzo dziękując za tą ciekawą rozmowę, chciałabym jeszcze prowokacyjnie zapytać, czy chciałby pan coś dodać na koniec, zwłaszcza w kontekście, czy ja wiem, w przyszłości chyba badań nad tego rodzaju tematyką. Co się dzieje aktualnie, w którym kierunku zmierzamy?
Tak, no ja bym mile widział badania dotyczące XIX wieku w tym kontekście. Moje kompetencje się kończą na wieku XVIII. Widzę, co się dzieje teraz i tworzę taki most między tymi reformami XVIII-wiecznymi a współczesnymi. Natomiast przyjrzenie się dokładnie, co się działo pomiędzy, wydaje się bardzo ciekawe. A druga rzecz to jest porównanie z innymi krajami europejskimi nie zakazów, bo ich powody są zrozumiałe, natomiast konkretnych zwyczajów. Czy jak dokładnie wyglądały te rzeczy, które były zakazywane właśnie we Francji, we Włoszech, w katolickich państwach niemieckich i tak dalej.
Czyli to są takie trendy, które w przyszłości mogą pomóc w odpowiedzi na część pytań postawionych w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Słuchałeś Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.